Wypoczął pan troszeczkę w czasie wakacji, czy też w jakichś pięknych okolicznościach przyrody przeglądał pan jednak partytury tych utworów, którymi będzie pan dyrygował w nowym sezonie?
I wypoczywałem, i patrzyłem w partytury, słuchałem dużo muzyki przede wszystkim, bo myślę, że no, wakacje to jest ten czas też, żeby poświęcić się głównej jakiejś przyjemności związanej z tym, że istnieje muzyka, czyli oprócz jej wykonywania i zajmowania się nią zawodowo, po prostu czasami jej posłuchać. Także z muzyką trudno się rozstać.
Ja tak przeglądałam trochę pobieżnie, ale jednak program Filharmonii Poznańskiej w tym nowym sezonie i bardzo się cieszę, bo szczególnie w tym nowym, początkowym okresie bardzo dużo koncertów właśnie pan prowadzi. Pierwszy już w piątek, co prawda dla stomatologów, czyli może mniej dla takiej szeroko pojętej publiczności, melomanów, ale za to z gwiazdą. Miała być Kate Liu, zdaje się, że przeforsowała się, za dużo dziewczyna grała i będzie Jaś Lisiecki.
Tak, tak, także bardzo się cieszę, że będzie Jan Lisiecki, wspaniale. No, no, szkoda oczywiście za każdym razem, kiedy słyszę o tym, jak jakiś muzyk ma problemy z rękoma, to jednak to mnie bardzo, bardzo boli. Nie wiemy, często nie zdajemy sobie sprawy, osoby z zewnątrz, że tak powiem, na ile zawód muzyka, instrumentalisty jest obciążony różnymi niebezpieczeństwami związanymi po prostu z jego wykonywaniem. Jednak ten mechanizm cudowny, fenomenalny ludzkiej ręki, te dziesiątki mięśni, to wszystko, no to są bardzo delikatne sprawy i rzeczywiście dosyć łatwo sforsować, z tym, że kiedy już do takiego sforsowania dojdzie, to właśnie najważniejsze jest, żeby potrafić powiedzieć sobie, że trzeba ten okres jakiegoś odpoczynku od instrumentu wziąć, ze względu na to, że jeżeli się tego nie zrobi, to może być potem jeszcze gorzej. Także na powrót Kate Liu do formy i do gry czekamy, a jeszcze bardziej czekamy na Jana Lisieckiego, z którym za chwilę będziemy zresztą próbować.
Ja pamiętam, jeżeli wolno wejść słowo, pamiętam te listopadowe zmagania wspaniałe obu panów podczas dwóch wieczorów z wszystkimi koncertami fortepianowymi Beethovena. No, było to coś najpiękniejszego, co mogliście panowie nam zaserwować. A teraz będzie koncert fortepianowy Chopina.
Tak, koncert fortepianowy e-moll. No, tu nie trzeba nic chyba mówić, bo to jest oczywiste, że co można powiedzieć nowego o koncercie e-moll. Po prostu trzeba go grać i słuchać. Ja mam nadzieję, że ta interpretacja do nowych będzie się zaliczała. Ja zresztą pamiętam, bo już raz miałem przyjemność olbrzymią i radość towarzyszyć Janowi Lisieckiemu w koncercie e-moll Chopina. Graliśmy ten koncert, wykonywaliśmy go na koncercie na festiwalu muzycznym w Pekinie z orkiestrą z Pekinu, która zresztą Chopina, powiedziałbym, czuła bardzo po polsku i naprawdę i akcenty i te wszystkie ludowe elementy w trzeciej części były absolutnie jak najbardziej na miejscu. No i także po jakimś czasie, bo to parę lat już minęło, chyba 3 lata, zagramy koncert e-moll w Polsce w domu. To jest śmieszna kolejność, ale tak się czasami w życiu składa. Także Chopin zestawiony oczywiście z Kurpińskim, bo przypomnę, że przecież Kurpiński dyrygował prawykonaniami koncertów Chopina. W związku z tym zawsze powinniśmy przypominać tego wielkiego, zasłużonego człowieka dla kultury muzycznej w Polsce, bez którego życie operowe tak naprawdę chyba nigdy by się nie rozwinęło, a ten początek, który dał Kurpiński, takiego instytucjonalnego teatru z nowościami ze świata, ze sprowadzeniem najlepszych i najnowszych partytur, prezentowaniem tych partytur polskiej publiczności, a także wzmożeniu polskiej twórczości przez swoją twórczość i nadgonieniu pewnych zaległości i doprowadzeniu muzyki polskiej do europejskiego poziomu, no to są wszystko wielkie zasługi Karola Kurpińskiego, który zresztą jest praktycznie rokrocznie wykonywany przez Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej. Ja wspomnę, że lata temu już, bo to już lata minęły, nagraliśmy płytę z uwerturami Kurpińskiego, no i od tego czasu Kurpiński jest zawsze nam kompozytorem dobrze i miło znajomym.
Podczas tego piątkowego koncertu, potem państwo powtarzacie jakby część tego repertuaru, ale drugą solistką będzie Amelia Maszońska, czyli pierwsza z reprezentantek i Polski, i Poznania na konkurs Wieniawskiego.
No właśnie, dopiero zakończyła się szeroko, na pewno przez wszystkich podczas wakacji oglądana Olimpiada w Rio, a przed nami kolejne zmagania olimpijskie, czyli bój o laur konkursu Wieniawskiego i o laury, no bo przecież nie jest tylko jedna nagroda, nagród jest wiele. Bardzo cieszę się, że możemy już w ten klimat i całą atmosferę konkursu Wieniawskiego powoli publiczność wprowadzać dzięki naszym koncertom. Myślę, że będą słuchali koncertu nie tylko stomatolodzy, zresztą wydaje mi się, że tak czy inaczej stomatolodzy stomatolodzy są bliscy każdemu z nas, bo chyba nie ma człowieka na ziemi, którego kontaktu ze stomatologiem bliskiego by nie miał.
Dobrze, że teraz będzie sytuacja odwrotna, ale Amelia Maszońska będzie pierwszą z reprezentantek Polski, które tutaj, że tak powiem, wystąpią na estradzie Auli Uniwersyteckiej. Potem pojawi się pani Anna Malesza, to w kolejnym koncercie, który będzie pan prowadził. Potem zdaje się te wykonawczyni i ten program będzie powtórzony przez państwa, czyli przez Filharmoników Poznańskich pod pana dyrekcją w Lądzie nad Wartą podczas takiego też już tradycyjnego koncertu. No a potem się zacznie. Ja przyznam się szczerze, że dzisiaj przychodząc tu do Auli Uniwersyteckiej, żeby nagrać z panem tę rozmowę, grzecznie tu czekałam, bo miał pan próbę z filharmonikami i słyszałam zza drzwi dźwięki partii orkiestrowej koncertu pierwszego, koncertu skrzypcowego Szymanowskiego i sobie pomyślałam, no zaczyna się. Dostaniecie państwo, że tak powiem, dobrą szkołę podczas konkursu wieniawskiego. Akompaniament w czwartym etapie nie wiadomo, kto przejdzie do tego etapu i nie wiadomo, jaki koncert będzie dany kandydat grał. Czyli państwo musicie po prostu wyćwiczyć ile koncertów?
No mamy tutaj około 10 koncertów, bo to wszystko zależy od tego, kto dostanie się do finału. Bo kandydaci mają różne koncerty zaprogramowane w swoich wybranych repertuarach. I teraz w zależności od tego, jacy kandydaci przejdą, w zależności od tego, te utwory będą grane. Oczywiście niektóre utwory były preferowane przez kandydatów. Jest więcej kandydatów grających danego kompozytora niż innego kompozytora. Ale jak wiadomo, rachunek prawdopodobieństwa jest użyteczny, aczkolwiek w życiu nie do końca pomaga. I tak samo w tego typu sytuacji też nie do końca pomaga. Także po prostu my będziemy gotowi ze wszystkim. A ta liczba koncertów i ich rozpiętość stylistyczna oczywiście jest olbrzymia. Z tym, że no, są to utwory należące do kanonu repertuaru. Także z orkiestrą wielokrotnie te utwory wykonywaliśmy i to jest dla nas przyjemność powrotu do tych utworów, do spojrzenia na większość, na gro literatury skrzypcowej niejako z takiego jakiegoś ogólnego, prawda? I to jest cudownie właśnie grać na próbach a to Dworzaka, a to Szymanowskiego, a to Szostakowicza, a to Beethovena i po prostu poruszając się w kręgu arcydzieł, przyglądać się temu od nowa, słuchać jak kompozytorzy traktują orkiestrę, która ma towarzyszyć skrzypcom. Także jest to wielka przyjemność. No, powiem też, że cieszę się, że jest dobra reprezentacja muzyki polskiej, bo oczywiście oprócz koncertu demol i koncertu fismol, jak zwykle.
O wieniawskim.
Tak, oczywiście koncert demol cieszy się większą popularnością, bo to jest zawsze ten hazard wśród uczestników. Mówiąc kolokwialnie, czy zaryzykować i być może nie wyłożyć się na fismolu i wyjść podaniem prostopadłym do przodu, czy biec w peletonie demolowców, bo to jest troszkę tak jak w kolarstwie, że fismol to jest ta mała grupka, która ucieka i która zostanie albo zjedzona przez peleton demol, albo ucieknie, także to jest podstawowy problem do wyboru dla kandydatów. No a oprócz tego oczywiście jest Szymanowski, Karłowicz, także ta polska literatura skrzypcowa jest doskonale reprezentowana. Z ciekawostek mamy także wczesną, pierwotną wersję koncertu skrzypcowego Sibeliusa. Myślę, że nieznaną publiczności, ponieważ jest to utwór diametralnie inny od tego koncertu Sibeliusa, który gramy. Powiem tylko, że na przykład pierwsza część jest o prawie o 4 minuty dłuższa w tej pierwotnej wersji, no to znaczy, że to są zmiany delikatnie mówiąc poważne, ponieważ te 4 minuty różnicy, to w tych 4 minutach zawarlibyśmy na przykład całą wirtuozowską środkową część koncertu D-dur Prokofiewa, który także gramy, także Bagatela. Jeżeli chodzi o te zagraniczne koncerty z literatury światowej, no to jest Prokofiew, jest Beethoven oczywiście, jest Brahms, no mnóstwo mamy radości, jest Dworzak, także literatury.
Sporo tego.
Tak, tak, literatury nam nie zabraknie do pracy.
A jak, jeżeli chodzi o współpracę z tymi młodymi, często niedoświadczonymi jeszcze we współpracy z orkiestrą, muzykami, jak pan do tego podchodzi?
Jak zwykle, normalnie. Po prostu ja zawsze uważam, że przede wszystkim gramy z dojrzałymi, dorosłymi ludźmi. To, że ktoś jest w wieku czasami naprawdę no, wręcz maturalnym, to wcale nie znaczy, że jest niedoświadczony. Dzisiaj świat tak pędzi i kandydaci mają już tak duże doświadczenie. Wielokrotnie grali już w przyszłości z orkiestrami, także to nie jest tak, że oni w ogóle przychodzą i pierwszy raz w życiu grają z orkiestrą, widzą orkiestrę, etc. To jest wszystko bardzo w tej chwili wyśrubowany poziom i to doświadczenie jest duże. Także te ostatnie wielkie konkursy skrzypcowe, które obserwowałem, pokazują, że kandydaci grają z wielką świadomością, grają słuchając orkiestry tak jak doświadczeni profesjonaliści którzy doskonale wiedzą, że granie z orkiestrą nie polega na tym, że orkiestra biegnie na łeb na szyję za solistą i próbuje go złapać, tylko że to jest rodzaj dialogu i takiego rzeczywiście obustronnego, muzycznego sobie pomagania, bo są miejsca takie, w których solista także musi słuchać orkiestry w każdym praktycznie utworze i w pewnym sensie się orkiestrze także przyporządkować. No, na tym polega dialog, jakiś muzyczny kompromis. Oczywiście wiek solistów i pewna młodość i pewna energia, a także nieprawdopodobny stres konkursowy, no bo weźmy pod uwagę, ja nie bez powodu porównałem to do olimpiady, bo uważam, że to przygotowanie do olimpiady sportowca wieloletnie, to tak samo, ja przecież pamiętam, sam będąc w szkole, słyszałem, jak ktoś już planował na dobrych parę lat, albo nawet nie wiem, 8, że na następnym Wieniawskim będę starał się spróbować wystąpić. To są przygotowania tak wieloletnie, okupione tak morderczymi ćwiczeniami, niesłychaną ilością godzin ciężkiej pracy i potem przychodzi te parę minut na estradzie, kiedy trzeba to wszystko sprzedać w sposób najlepszy i jeszcze nie dość, że najlepszy, to jeszcze trzeba wyprzedzić wszystkich innych, którzy tak samo ciężko pracowali. Ogromny stres, ogromny ciężar, także nasza rola polega na tym, żeby pomóc wszystkim przez to przejść. To jest, szczerze mówiąc, ja ze wszystkimi też śpiewakami pracując, rozmawiam często na ten temat, że nikt nie lubi grać na konkursach. To jest nieprzyjemne, bo rodzaj właśnie stresu, który temu towarzyszy, oczekiwań do bezbłędności, oczekiwań do tego, żeby po prostu nic nie potrącić, nic nie zawadzić, zagrać idealnie, a jeszcze, nie daj Boże, nie zrobić czegoś ekstrawaganckiego, co na normalnym koncercie byłoby cudowne, bo publiczność by się zachwyciła, że słyszy coś nowego, ale nie daj Boże takim właśnie jakimś ekstrawaganckim zawahaniem frazy, zwolnieniem, czy jakimś akcentem, który nie jest wpisany w nutach.
Jury da po piórach, jak to się mówi.
No, tak? A jury potem przyłoży swój do tego wzorzec metra, nie zgodzi się to ze wzorcem i od razu indywidualność dostaje, mówiąc wprost, po łapkach. Także no, to są bardzo trudne i skomplikowane rzeczy. A do tego wszystkiego jeszcze dodam, pamiętam jak profesor Antoni Witt opowiadał mi, że Witold Rowicki jemu opowiadał, że nie ma na świecie solisty, który by zwalniał, wszyscy soliści przyspieszają. No coś w tym jest, także generalnie oczywiście
młodzi... Duże emocje przed państwem.
Młodzi soliści przyspieszają bardziej niż soliści doświadczeni, także jest to swego rodzaju, powiedziałbym, sport wyczynowy. Ale nie zapominajmy o muzyce. Ja mam nadzieję gorącą, że konkurs wyłoni najlepszego muzyka, który będzie obok tego najlepszym skrzypkiem, ale nie odwrotnie.
Jeżeli już jesteśmy przy skrzypkach, bo właśnie przeglądając ten program na nowy sezon naszych filharmoników, spostrzegam, że tak jak w minionych latach częściej widzieliśmy Pana we współpracy ze śpiewakami i to z tej tak zwanej najwyższej półki, to w tym sezonie właśnie co rusz to ma Pan kontakt ze skrzypkiem. A to laureat pierwszej nagrody konkursu skrzypcowego imienia Joachima z Hanoweru. A to dziewczyna, która wygrała w ubiegłym roku konkurs skrzypcowy Królowej Elżbiety w Brukseli. A jeszcze na dodatek, zaraz po konkursie Wieniawskiego, koncert nadzwyczajny i wybitny amerykański skrzypek Gil Shaham.
Tak, to są fenomenalne przygody, które nas czekają i orkiestrę i mnie bardzo, bardzo na to spotkanie, szczególnie z mistrzem Shahamem czekamy.
Czy jest coś takiego, ponieważ wiem, że Pan lubi, tak mnie się wydaje w każdym razie, słuchając po tej drugiej stronie, jakby po stronie widowni, że lubi Pan współpracę z wokalistą. Skrzypce coś mają z głosu ludzkiego, prawda? Też śpiewają, ta fraza jest taka, ten oddech, czy to też jakby ułatwia kontakt?
Oczywiście. Przede wszystkim ważne jest podkreślenie tego, że skrzypce, oprócz tego, że oczywiście stosuje się grę akordową, wielogłosową, szczególnie w utworach solowych Bacha, to jest czytelne, są przecież fugi na instrument, który no, z racji oczywiście ograniczeń technicznych może grać wielogłosowo, ale do pewnego stopnia. Także skrzypce są po prostu tak jak głos instrumentem melodycznym i to z głosem ludzkim, ze śpiewem. Ten związek jest niezaprzeczalny. Zresztą sposób formowania dźwięku na skrzypcach, to znaczy nie tak jak na fortepianie moment ataku młoteczka, tylko to, że na skrzypcach dźwięk przez cały czas jest fizycznie kontrolowany i fizycznie kształtowany od początku do końca wybrzmienia, jest podobnie tak jak z aparatem głosowym, ale już odchodząc od tych takich dywagacji czysto teoretycznych, po prostu ja grałem na skrzypcach, skończyłem średnią szkołę muzyczną na skrzypcach. Parę z tych koncertów, które teraz gramy, próbowałem grać z większym lub mniejszym skutkiem, ale w każdym razie jest to literatura mi najbliższa. No jako dziecko już ja daleko dosyć do szkoły jeździłem. Nie powiem, że miałem do szkoły pod górkę, ale miałem przez całe miasto, bo jeszcze wtedy komunikacyjnie nie było metra, w związku z tym to naprawdę trwało. No ale w tych środkach komunikacji miejskiej czasu milały, wtedy były popularne walkmany, właśnie koncerty skrzypcowe i człowiek rozmarzony jechał do szkoły myśląc o tych koncertach skrzypcowych, czy kiedykolwiek będzie mógł je zagrać. Prawda, to są marzenia. Jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj mogę tymi koncertami skrzypcowymi zadyrygować, być w tej muzyce, być obok wielkich skrzypków, obok wielkich wykonawców, przysłuchiwać się, towarzyszyć. Także jest to na pewno spełnienie marzeń i ponadto, no tak jak mówię, jest to coś mi bardzo bliskiego.
Do listopada będzie pana dosyć dużo tu w Poznaniu, z czego się cieszymy. Potem jest luka i pojawi się pan dopiero w lutym i zaczyna się też taka, no może seria, ale krótka. Dwóch co najmniej wieczorów z symfoniami Mendelssohna. Bardzo rzadko je słyszymy na koncertach.
Tych wieczorów jest więcej. To jest rzeczywiście no, niesłychana dla nas, dla muzyków przyjemność zaprezentowania kompletu symfonii Mendelssohna. Zazwyczaj gra się szkocką symfonię, trzecią, czwartą włoską, reformacyjną, piątą prawie w ogóle, pierwszą prawie w ogóle, no i jeszcze jest symfonia kantata Lobgesang, także prawie niewykonywana.
No będzie chór Filharmonii Narodowej między innymi.
Także komplet symfonii Mendelssohna, tych dużych, bo oczywiście są te symfonie małe, mendelssohnowskie na zespół kameralny. Nie chciałbym, żeby nie mylić tych dwóch spraw. Gramy te pięć wielkich symfonii Mendelssohna, zostanie wykonanych. To jest bez precedensu projekt, wydaje mi się, na polskiej scenie muzycznej, na polskich estradach, tak jak podkreślam, pierwsza, druga symfonia, tudzież piąta pojawiają się li tylko sporadycznie. Jest to wielka strata, którą to zamierzamy naszym cyklem nadrobić i przypieczętować to niczym Luther, przybijając tezy, bo przecież o tym wszystkim Mendelssohn też pisał, że Mendelssohn napisał pięć symfonii, a nie trzy, czyli trzecią, czwartą, nie, dwie, trzecią i czwartą.
Cieszymy się też, bo poprowadzi pan poznańskich filharmoników w bardzo prestiżowej imprezie, mianowicie w festiwalu beethovenowskim, który się rozgrywa w Warszawie. Poprowadzi pan tam koncert, nieznane opery znanych kompozytorów, bo będzie i Bizet, i Massenet. I dwa dzieła, których kompletnie, przyznam się szczerze, że nie...
No to jest cykl, który ja mam radość i zaszczyt od wielu lat prowadzić. To już jest wieloletni cykl, który kończy się też nagraniami płytowymi, które utrwalają te koncerty. W związku z tym bardzo, bardzo cieszę się na kolejną prezentację. W tym roku, podczas ostatniego festiwalu, zaprezentowaliśmy na festiwalu z Sinfonietą Warszawskiej Opery Kameralnej dwie opery. To jest opera Gustawa Holsta i opera Ralfa von Williamsa. Jednoaktowe, Jeźdźcy ku morzu oraz Oberża pod dzikiem według Szekspira. Rok temu Benjamin Britten, Obrót śruby, Turn of the Screw. Przedtem z zespołem Polskiej Orkiestry Radiowej, Cherubini, Lodoiska, Berggeist, Spohr, Euryanthe, Weber, L'amore dei Trere, Montemezzi, Iwegenia na Taurydzie, Gluka, Simon Boccanegra, pierwsza wersja Maria Padilla, Donizettiego. No dużo tych dzieł naprawdę i to, że będziemy po raz kolejny występować, że Orkiestra Filharmonii Poznańskiej wystąpi w tym repertuarze operowym. Olbrzymia moja wielka radość. Nie mogę się tego projektu naprawdę doczekać. Tym bardziej, że no jesteśmy zaprawieni w tych bojach operowych. Przecież nie jednym koncertem z cyklu Gwiazd Światowych Scen Operowych, które to oto koncerty od lat w Poznaniu mają miejsce. A oba utwory, i Navarez, Masneta, i Jamile, Bizeta, to są utwory, które jak najbardziej łączą się z tym repertuarem, który zazwyczaj prezentujemy podczas koncertów Gwiazd Światowych Scen Operowych, podczas tego cyklu.
No i jeszcze tak reasumując, bo kawa zimna, widzę, zaraz rozpoczyna pan kolejną część próby, więc przepraszam, że tak długo dzisiaj pana tutaj męczę, ale bardzo się cieszymy, że jeszcze poprowadzi pan Orkiestrę Poznańskich Filharmoników na takim podczas wyjazdowego, takiego krótkiego tournée do Czech.
Tak, i będziemy prezentować Szymanowskiego, który praktycznie jest w tej chwili kompozytorem absolutnie światowo uznanym, znanym i trzeba by było sprawdzić, ale wydaje mi się, że ilość wykonań Szymanowskiego za granicą jest wyższa niż w Polsce w tej chwili, co jeszcze jakieś 15-20 lat temu byłoby nie do pomyślenia, także cieszę się ogromnie. Jedziemy na festiwal Janaczków Maj do Ostrawy, do cudownego, wspaniałego miasta, w którym wielokrotnie gościłem, dyrygując Ostrawską Orkiestrą Filharmonii imienia Janaczka. Zresztą w Ostrawie jest bardzo żywe życie kulturalne, jest świetny dom operowy, który bardzo ambitne rzeczy przedstawia, w szczególności z repertuaru XX wieku, no i znakomita orkiestra Janaczkowa Filharmonia. Także tam na miejscu, w tej sali, w której też powstało mnóstwo znakomitych nagrań przez ostatnie dziesięciolecia, słynie ta sala z tego, tam będziemy wykonywali, to naprawdę nie mogę się doczekać tej prezentacji muzyki Szymanowskiego w Czechach.
A Łukasz Borowicz poza Filharmonią Poznańską, w jednym słowie, bo już orkiestra się stroi.
No przed nami wiele projektów, cieszę się na kolejne nagrania.
Jakieś wyjazdy, turnie?
Tak, znaczy no, przede wszystkim też nagraniowe projekty z Akademii für Alte Musik, z chórem Rias Kammerchor, z Deutsche Symphony Orchester Berlin oraz projekty operowe, projekty symfoniczne. Bardzo cieszę się, w lutym w Pradze czeskiej będę miał zaszczyt towarzyszenia Piotrowi Beczale w dworzakowskiej Rusałce. Będziemy wykonywać Rusałkę z zespołem praskiej opery narodowej, co jest wyzwaniem olbrzymim, no bo po prostu wiadomo, że ten utwór jest tam w repertuarze od premiery.
Panie Łukaszu, dziękuję bardzo i powodzenia w tym nowym sezonie.
Dziękuję. Ogromnie dziękuję.